Jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdziale. Przeczytajmy od 1 do 7 wersetu. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo przedeczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąćcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem, a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden jest taki, a drugi inny. Tu zatrzymajmy się. Jak widzicie, po raz kolejny powtarzam się zaletą takiego zwiastowania poszczególnych tekstów po kolei jest to, że po prostu, że nawet jakby pewne teksty chciało się ominąć, to akurat ja właśnie spotykam. I bardzo dobrze. Bardzo cieszę się z tego powodu. Tak, to nie jest niezwykły tekst dotyczący w dużej mierze małżeństwa i współżycia seksualnego w małżeństwie. Ale wiecie, ten fragment należy właściwie zrozumieć, ponieważ ten fragment to nie jest rozprawa apostoła dotycząca małżeństwa, rozwodu, współżycia seksualnego, wstrzemięźliwości, celibatu. To nie jest jego rozprawa, w której on jakby teraz wszystko, co wie na ten temat, co chciałby, czy naucza na ten temat i co chciałby, żeby Koryntianie wiedzieli, on teraz chce przekazać. Nie jest tak. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł zaczyna 7 rozdział, a teraz o czym pisaliście? Tak? A więc Koryntianie napisali do apostoła Pawła list, który nie zachował się do naszych czasów. Nie wiemy, co było w tym liście, natomiast wiemy, że to, co tutaj mamy, jest odpowiedzią apostoła Pawła na ten list. A więc, żeby właściwie rozumieć to, co apostoł Paweł tu pisze, trzeba spróbować chociaż odszukać, zastanowić się, jakie mogłyby być te pytania, które oni stawiają. Bo jak zobaczycie, mam nadzieję, za chwilę pomoże nam skierować nasze myślenie na właściwe tory, żeby nie czytać z tego fragmentu więcej, niż jest w nim napisane. Apostoł Paweł mówi, a teraz o czym pisaliście, dobrze jest, żeby mężczyzna nie dotykał kobiety. To zdanie to jest eufemizm dotyczący współżycia seksualnego, tak? Ale musimy zauważyć, że ten eufemizm nie wyraża poglądów apostoła Pawła. Dlatego dobrze by było w naszym tłumaczeniu na przykład wziąć go w cudzysłów, tak? A teraz o czym pisaliście? I cytuję ich wypowiedź. Dobrze jest, jak mężczyzna nie dotyka, czyli nie współżyje z kobietą. To jest ich zdanie, to nie jest teza apostoła Pawła. Apostoł Paweł nie miał takich poglądów. Apostoł Paweł był Żydem, a Żydzi mieli, można by tak powiedzieć, zdrowe podejście do tej kwestii. Apostoł Paweł kilka wersetów wcześniej cytuje pierwszą księgę Mojżeszową. Tam jest napisane, że złączy mężczyzna się z kobietą i oboje będą jednym ciałem. Więc odwołuje się do tamtego rozdziału, a właśnie w tamtym rozdziale kilka wersetów wcześniej jest napisane, niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam. Tak? Apostoł Paweł nie traktował wybiórczo Starego Testamentu. Apostoł Paweł miłość mężczyzny i kobiety w 5 rozdziale listu do Efezjan przyrównuje do zażyłości między Chrystusem a Kościołem. Jak pamiętacie, ci staną się jednym ciałem, ja zaś przyrównuję to do Chrystusa i Kościoła. A w pierwszym liście Tymoteusza, do Tymoteusza, 4 rozdziale mówi, że jedną z późniejszych nauk szatańskich będzie zakaz zawierania związków małżeńskich. Więc na podstawie przynajmniej tego, co powiedziałem, jeszcze raz, to stwierdzenie dobrze jest, kiedy mężczyzna nie dotyka kobiety, to jest pogląd Koryntian. On cytuje go i teraz chce go omówić. Koryntianie oczekiwali, że Paweł będzie dyskredytował małżeństwo, a w szczególności seks w małżeństwie. I to może zastanawiać, bo przecież kilka wersetów wcześniej mówi o rozwiązłości okropnej, która dzieje się w Koryncie. Mężczyzna żyje z żoną swojego ojca, a niektórzy chodzą płacąc kobietom za seks. A teraz jakaś grupa zwraca się do niego z zupełnie odmiennym pytaniem. Ci, którzy uważają, że bycie z kobietą, kobiety z mężczyzną, mężczyzny z kobietą, że seks w małżeństwie to nie jest właściwe, to nie jest najlepsza droga, jaka dla chrześcijanina może być. Możemy przypuszczać, że te pytania brzmiały mniej więcej tak, czy żyjący w celibacie nie jest lepszym chrześcijaninem? Czyli w czystości bez związku z mężczyzną, kobiety z mężczyzną i mężczyzny z kobietą. Czy dla głębszego życia duchowego nie lepiej jest rozwieść się albo przynajmniej złamać zaręczyny, jeśli ktoś zaręczył się, a jeszcze nie wstąpił w związek małżeński? Myślę, że takie były pytania skierowane do apostoła Pawła. Przecież oni widzieli go samego. On był jakby sam, tak? Nie mamy dobrych słów, ale on, można powiedzieć, samotnie służył. Może czasem będę sięgał do słowa w celibacie, choć ono ma niezbyt dobre takie gdzieś powiązania w naszym umyśle. Apostoł Paweł samotnie służył Panu Bogu, więc być może oni patrząc na Niego, ale również pod wpływem nauk, w których oni byli zakorzenieni, bo musimy pamiętać, że te poglądy Greków, one nie były jednolite, tak jak nie są dzisiaj poglądy Polaków. Jedni uważali, że trzeba Afrodycie czy innym boginiom służyć przez seks, a inni uważali, że seks jest przeszkodą, że bycie w związku małżeńskim jest przeszkodą, że wybierają ascezę, czyli powstrzymywanie się od seksu, przyjemności, alkoholu, wygód, przyjemności, celem osiągnięcia wyższego poziomu duchowości. Tak właśnie myśleli niektórzy Grecy. Oni uważali, że małżeństwo, seks i dzieci to przeszkoda w osiąganiu mądrości, w dobrym filozofowaniu. Myślę też, że niektórzy Koryntianie myśleli, że współżycie małżonków jest przeszkodą i że jeżeli nie mogę się rozwieść dla lepszego bycia, to przynajmniej będę się powstrzymywał od tego. I apostoł Paweł, myślę, że w dobry, ciekawy sposób odpowiada na te wszystkie pytania i wątpliwości. Musimy pamiętać, że Paweł był Żydem, wywodził się z judaizmu i będąc apostołem nie uważał, że wszystko, co do tej pory wyciągnął ze Starego Testamentu, jest niewłaściwe. Dla apostoła Pawła Jezus stał się kluczem do Starego Testamentu, a nie zaprzeczeniem Starego Testamentu. Dlatego jako młody rabin wcześniej, a teraz jako apostoł, patrzył na to pozytywnie. Pod koniec tego rozważania powiem wam pewną ciekawostkę, o której pewnie nie wiedzieliście, do zastanowienia dotyczącą apostoła Pawła, ale to później troszeczkę. Apostoł Paweł w 3 wersecie mówi, że on formułuje, niechaj mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Apostoł Paweł mówi, że są pewne zobowiązania. To słowo, które tutaj zostało użyte na określenie tych zobowiązań czy potrzeb, to dosłownie długi. Tak? Jakby w małżeństwie jedna osoba względem drugiej ma dług, a tym długiem są potrzeby drugiej osoby. I co ciekawe, nie widać tego może na pierwszy rzut oka, ale apostoł Paweł zaczyna: mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy. I to jest rewolucyjna myśl. Zapewne nie widać, że jest ona rewolucyjna, ale musimy pamiętać, że obyczajowość tamtych czasów zupełnie inaczej widziała rolę mężczyzny i rolę kobiety. Rola kobiety była znacznie mniejsza, a rola mężczyzny znacznie większa. Zarówno Żydzi, jak i Grecy uważali, że kobieta powinna być zawsze pod nadzorem mężczyzny, męża, ojca, krewnego. A apostoł Paweł zwraca się do mężczyzny, że powinieneś oddawać swojej żonie to, co jej się należy. Powinieneś oddawać swojej żonie to, co się jej należy, czyli powinieneś zaspokajać jej potrzeby. Podobnie i żona powinna zaspokajać potrzeby swojego męża. Jeśli byłyby wątpliwości do tej pory, o co apostołowi Pawłowi chodzi, to apostoł Paweł w 4 wersecie jest jeszcze bardziej precyzyjny. Ciało męża należy do żony, a ciało żony należy do męża. Mąż rozporządza ciałem żony, a żona rozporządza ciałem męża. Greckiego słowa, którego apostoł Paweł tutaj używa, to znaczy dokładnie rządzić, rozporządzać, panować. To jest to samo słowo, które apostoł Paweł mówi: wszystko jest pożyteczne, ale ja nie pozwolę niczemu zapanować nad sobą. Tak? To było tydzień temu. I to samo słowo apostoł Paweł mówi: mąż panuje nad ciałem żony, a żona panuje nad ciałem męża. Seks jest dla małżeństwa bardzo ważny i żadna ze stron nie powinna patrzeć na tylko swoje własne potrzeby, ale również na potrzeby drugiej strony. I ta myśl była pod każdym względem rewolucyjna, mówię szczególnie, jeśli chodzi o ten zwrot, że mężczyzna powinien oddawać żonie, co się jej należy. Tamte czasy to były zwariowane czasy z naszego punktu widzenia. Oni pewnie o naszych czasach by tak powiedzieli. Ale nie zapisałem sobie tego powiedzenia, które w dawnych czasach mówiono, w tamtych czasach, ale oni mówili, że właśnie mamy kurtyzany od czegoś, prostytutki od czegoś, niewolnicy od czegoś i żony od czegoś, tak? Wszystko związane z bliskością. Mężczyzna był w centrum. Ale Paweł mówi: i mężczyzna, i kobieta. Żona rozporządza ciałem męża, mąż rozporządza ciałem żony. Apostoł Paweł uważa, że małżeństwo jest bardzo ważne, jest bardzo istotne. Że seks w małżeństwie, współżycie w małżeństwie jest bardzo ważne, bardzo właściwe, bardzo potrzebne. I myślę, że wiele małżeństw, jeśli nie zostałoby uratowanych część, to na pewno część zostałaby gruntownie przemieniona, gdyby to było zwiastowane. W jednym z komentarzy przeczytałem ciekawe zdanie, że kaznodzieje kierują swój ogień przeciwko pożądliwości. Tak? Nauczając z pasją, że człowiek nie może pożądać. Natomiast niewiele ci sami kaznodzieje mówią o tym, że jest miejsce, żeby te swoje potrzeby, które Bóg w nas włożył, żeby zaspokajać je. I to jest właśnie małżeństwo. Wybaczcie, ci, którzy jesteście samotni, ten fragment niestety mówi o tych, o małżeństwie dzisiaj, więc o tym właśnie będę mówił. Ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, pożądliwości, niechaj każdy ma swoją żonę, a każda ma swojego męża. Apostoł Paweł nie sprowadza oczywiście roli małżeństwa jedynie do zaspokojenia potrzeb seksualnych. Nie. Ale apostoł Paweł jest o tym przekonany, że jedną z najważniejszych rzeczy w małżeństwie jest właśnie to. Seks nie został stworzony, czy współżycie nie zostało stworzone przez Boga tylko do prokreacji. Kiedy Adam i Ewa stali się jednym ciałem, nie od razu pojawiło się potomstwo. Ono pojawiło się dopiero po upadku. Współżycie jest wspólną odpowiedzialnością i prawem każdego z małżonków. O, nie słyszałem dawno, żeby ktoś nauczył tego w kościele. Współżycie jest wspólną odpowiedzialnością i prawem każdego z małżonków. Wiecie, Żydzi mieli zupełnie do tego inne podejście niż poganie, którzy, Grecy, którzy miotali się od jednej skrajności w drugą skrajność, od rozwiązłości do wstrzemięźliwości jako sposobu wchodzenia na wyższy poziom duchowości. Żydzi uważali, że małżeństwo jest od tego, żeby w nim współżyć. I jeden z rabinów znalazłem takie powiedzenie, że napisał, że jeśli mężczyzna pracuje blisko swojego domu, to powinien ze swoją żoną współżyć codziennie. To było ich podejście. Ja nie mówię, bo apostoł Paweł nie wypowiada się jak często, tylko apostoł Paweł był Żydem. Najpierw był młodym rabinem, a potem był apostołem i poglądy jego jako apostoła nie zmieniły się w tej kwestii. Żydzi mieli zdrowe podejście do tego. Zupełnie inne, posłuchajcie, zupełnie inne niż Kościół katolicki nauczał od średniowiecza, gdzie współżycie było związane tylko z prokreacją, gdzie było tylko do tego, żeby płodzić dzieci, żeby usunąć wszelkie, to ja nawet na historii się o tym uczyłem, co ludzie robili ze sobą, jak tam się maskowali, czy przedzielali, czy coś, żeby tylko nie było tego, co tej pasji, która się pojawiała, oni myśleli, że ona jest grzeszna, więc trzeba się było poddzielać specjalnie, żeby tylko spłodzić potomstwo, a potem, żeby grzeszne myśli nas nie dotykały. Żydzi nigdy takich głupich pomysłów nie mieli. I świadczy o tym to, co powiedziałem. Ten jeden z rabinów, to co przed chwilą właśnie zacytowałem. O tym, co pisaliście, dobrze jest, że mężczyzna nie dotyka kobiety. Tak mówicie, ale Paweł mówi, ale ze względu na to, że potrzeby są tak wielkie w człowieku, Bóg je zapisał, lepiej jest dla człowieka, żeby być w związku małżeńskim. Ze względu na to, że są tak wielkie pokusy, ze względu na to, że te pokusy nie rodzą się tylko w nas, nie są wynikiem naszego grzesznego ciała, ale również diabeł używa tego, żeby nas zwieść. Jak często słyszałem o tym, że z powodu napiętych relacji w małżeństwie ludzie oddalali się od siebie, a potem odnajdowali pocieszenie w ramionach innego mężczyzny czy innej kobiety w pracy, bo była potrzeba zażyłości i potrzeba czułości. Apostoł Paweł mówi: nie strońcie od współżycia ze sobą. To jest interpretacja, bo ten tekst grecki dosłownie brzmi: nie okradajcie siebie nawzajem. To jest okradanie siebie nawzajem. Nie okradajcie siebie nawzajem, chyba że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. Zaraz mi przyszło do głowy z postem, ale nie tylko mi, bo w tekście greckim niektórzy skrybi też sobie tam dodali, bo i też im pasowało, że jest pewien czas na post i modlitwę. Zbliżanie się do Boga, kiedy odmawiamy sobie jedzenia, kiedy odmawiamy sobie przyjemności, kiedy możemy odmówić sobie współżycia po to, żeby zbliżyć się do siebie. Ale apostoł Paweł zaraz dodaje ograniczenie. Za obopólną zgodą. To nie ma być tak, że jedna osoba postanowiła, że zbliża się do Boga i pości i dlatego wykolegowała swojego męża ze swojego łóżka. Apostoł Paweł mówi: za obopólną zgodą. Tylko. A potem podejmujcie współżycie, żeby szatan was nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Szatan wykorzystuje tę część naszej, tego człowieczeństwa, tej części człowieczeństwa, jaką Bóg w nas zaszczepił, tej potrzeby bliskości i intymności związanej z przyjemnością bycia z drugim człowiekiem. Szósty werset jest zaskakujący, bo apostoł Paweł wydaje się, że mówi wszystko, co do tej pory jest takie istotne, a w naszym przekładzie brzmi to, jakby to było zalecenie, a nie rozkaz. Ale to trochę pomieszanie z poplątaniem i zastanawiam się, dlaczego wszystkie polskie nasze tłumaczenia przekładają słowo syngnome, greckie słowo syngnome, jako zalecenie, wskazówka, rada. To greckie słowo, które apostoł Paweł napisał, to pozwolenie, zgodę i przyzwolenie. A to, co do was mówię, jest przyzwoleniem, a nie nakazem. I to nie odnosi się do wszystkiego, co było powiedziane, tylko do piątego wersetu, który brzmi, że możecie na pewien czas powstrzymać się od bliskości ze sobą, żeby oddać się modlitwie, żeby oddać się postowi, żeby zbliżać się, ale to jest przyzwolenie. Tak może być, to nie jest rozkaz. Wcale nie musi to tak wyglądać. To nie odnosi się do wszystkiego, co do tej pory było powiedziane. To, co wcześniej było, jest jak najbardziej Bożym Słowem, nie propozycją, ale Bożym Słowem skierowanym do małżeństw. Wszystko, co do tej pory zostało powiedziane, nie jest propozycją, nie jest przyzwoleniem jakiegoś rodzaju apostoła Pawła na gorszą duchowość. Nie. Wszystko to, co do tej pory jest powiedziane, jest nakazem pańskim. Zdecydowanym. Natomiast apostoł Paweł przyzwala, żeby podczas postu, podczas modlitwy na pewien czas powstrzymać się. Myślę, że to może zrewolucjonizować myślenie niektórych osób. Powinno zmienić. Nie wiem, dlaczego Kościół katolicki przez tyle lat... A propos tego szóstego wersetu, jakbyście mi nie wierzyli, że tak można to rozumieć, to przeczytajcie każdy anglojęzyczny przekład. Bo wszystkie mają, tak jak mówię. Przepraszam, nie wszystkie, te, które sprawdzałem, kilka, które sprawdzałem. Zawsze jak coś odnajdę, to porównuję, czy ktoś... Wiecie, ja koła na nowo nie chcę odkrywać, ono zostało odkryte. Jeżeli nikt nie wpadł na to, co ja wpadłem, to nie będę wam tego mówił. Bo to znaczy, że może w czymś jestem po prostu niedouczony. Natomiast kiedy coś odnajduję, a potem jeszcze odnajduję inne przykłady, które to potwierdzają, wtedy mam większą pewność do tego, o czym mówię. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Lecz nie każdy ma, lecz każdy ma dar łaski od Boga, jeden taki, drugi inny. A podejście apostoła Pawła jako młodego rabina, jak widzicie, nigdy się nie zmieniło. Zmieniło się tylko to, że wcześniej jako rabin, jako Żyd, musiał odczuwać presję bycia w związku małżeńskim, a teraz jako chrześcijanin nie musiał. Dlaczego odczuwać presję? I to jest ta ciekawostka, którą chciałem wam powiedzieć. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy apostoł Paweł był sam, był żonaty, czy nie był żonaty, czy był zawsze kawalerem, czy jaki był jego status małżeński? No więc to, co przeczytałem, utwierdza mnie w przekonaniu, w takiej tezie, którą wielu stawia, że apostoł Paweł był żonaty wcześniej. Zaraz wam powiem dlaczego. Apostoł Paweł, będąc młodym rabinem, według swoich własnych słów nie uchybiał w niczym, apostoł Paweł, pamiętacie, w liście do Filipian powiedział, pod względem zakonu beznagany. Ale nie tylko pod względem zakonu, ponieważ będąc młodym rabinem, pod względem również tradycji, jaka go obowiązywała. No więc w tej tradycji Miszna nakazywała żydowskim mężczyznom żenić się i płodzić dzieci. A jeśli mężczyzna nie żenił się i nie miał dzieci, to mówiło się o nim, że wymordował swoje potomstwo albo pomniejszył obraz Boga na świecie. Siedem rodzajów ludzi nie mogło liczyć na niebo i ten wykaz zaczynał się od Żyda, który nie miał żony albo miał żonę, a nie miał dzieci. Bo przecież Bóg powiedział, bądź płodny i rozmnażaj się. I dlatego pozostawanie w stanie bezżennym lub nieposiadanie dzieci było postrzegane jako złamanie Bożego nakazu. Wiek małżeński rozpoczynał się od 18 roku życia i trudno byłoby sobie wyobrazić, że ten pobożny Żyd, jakim był apostoł Paweł, pozostawał sam. W Talmudzie rabi Iszmael nauczał, że Bóg patrzy na mężczyznę, żeby zobaczyć, kiedy się ożeni, a kiedy osiągnie 20 lat i nadal jest kawalerem, krzyczy z nieba, przeklęte niech będą jego kości. Jest jeszcze inna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o apostoła Pawła. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich pod koniec mówi, że głosował przeciwko chrześcijanom, a więc najprawdopodobniej był członkiem Sanhedrynu, tej najwyższej rady żydowskiej. A według regulaminu Sanhedrynu wszyscy jego członkowie musieli być żonaci, ponieważ uważano również, że żonaci są bardziej miłosierni. Więc to wszystko pokazuje, każe sugerować, że apostoł Paweł był w przeszłości żonaty. Nie wiemy tylko, co się stało z jego żoną. Czy zmarła, a może zostawiła go z powodu jego nawrócenia dla Jezusa? Nie wiemy. Ale pomyślcie o tym, że na przykład nie wiemy też o losach Józefa, męża Marii, który podczas służby Jezusa już się nie pojawia, a nic nie wiemy, żadnej wzmianki, co się z nim stało. Dlatego zakładamy, że najprawdopodobniej umarł. Apostoł Paweł nigdy nie wspomina o swojej żonie. Ale jest duża doza prawdopodobieństwa, że był żonaty jako młody rabin. Ale albo jego żona umarła, albo zostawiła go z powodu Jezusa. Tak czy inaczej, apostoł Paweł postanowił, że będzie sam że będzie służył Bogu sam, dlatego że będąc w stanie bezżennym, łatwiej będzie mu wiele rzeczy dokonać. Gdybym miał żonę i dzieci, trudno było sobie wyobrazić te wszystkie podróże misyjne, te wszystkie wyprawy, te wszystkie doświadczenia. To mógł zrobić tylko człowiek, który jest sam. I kiedy apostoł Paweł pisze, pragnąłbym, aby wszyscy ludzie byli w stanie, w jakim on jest, to nie wynika z tego, że on uważał, że stan bezżenny jest bardziej duchowy, tylko przemawia przez niego czysty pragmatyzm. I jest po prostu łatwiej służyć Jezusowi. I tu też bardzo ważne jest zrozumienie tego, że apostoł Paweł, jeśli nie przez całe swoje życie, to przynajmniej przez dużą jego część, uważał, że przyjście Jezusa będzie za jego życia. Stąd wynikał też jego pragmatyzm. Skąd to wiem, że uważał, że było za jego życia? Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan napisał, kiedy mówił o przyjściu Pana na obłokach, powiedział, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy porwani na obłokach w powietrze. Zwróćcie uwagę na ten zaimek, którego apostoł Paweł używa. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, a nie ci, którzy pozostaną przy życiu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Apostoł Paweł był przekonany, że Pan Jezus przyjdzie za jego życia, przynajmniej przez jakąś część tego swojego życia. Może już pod koniec troszeczkę inaczej na to patrzył, ale był przekonany, że Jezus przyjdzie. Stąd wynikał jego pragmatyzm. Chce być sam. Jezus niedługo powróci, a ja chcę oddać mu się na służbę i uważam, że tak jest lepiej. Ale tą swoją bezżenność nazywa darem. Każdy ma inny dar, mówi apostoł Paweł. Ja mam taki. To znaczy, że apostoł Paweł, decydując się na życie samotne, nie czuł się gorszy z tego powodu. Nie czuł się, że ktoś go czegoś pozbawia. Nie czuł się, że musi odmawiać sobie przyjemności różnych związanych z małżeństwem i że z tego powodu jakby dla Jezusa składa, cierpi, ale składa to swoje życie. Nie, apostoł Paweł, widać, że wolny był w tym. To była jego decyzja i łaska od Boga. I co ciekawe, nie wiem, czy wiecie, to słowo, które zostało tutaj użyte, dar łaski, to jest to samo słowo, którego apostoł Paweł potem używa w 12 rozdziale, opisując dary Ducha Świętego, prorokowanie, mówienie językami i tak dalej. To samo słowo. I on mówi, to jest mój dar łaski. Ja jestem bezżenny. I nie czuję się ani, że muszę mieć żonę. Uważam, że tak jest lepiej. Uważam, że każdy, kto pozostanie tak jak ja, będzie mu łatwiej służyć Jezusowi. A jeśli był żonaty do tej pory, to wiedział dokładnie, o czym mówi. Wolałbym, żeby tak było. Ale każdy ma swój dar łaski. Ja mam taki, a ten, kto nie ma takiego daru, w ogóle nie powinien o tym myśleć. Takie jest zalecenie apostoła Pawła. Kto nie ma takiego daru od Boga, nawet nie powinien w ten sposób myśleć, dlatego że staje się to powodem, czy źródłem, miejscem pokus, czasem rozżalenia, dlaczego jestem sam, służę Tobie i takie tutaj spotyka mnie, ja tu oddałem Ci moją samotność, ale tak bardzo bym chciał być z kimś, ale apostoł Paweł nic takiego nie miał w swoim życiu. Myślę, że gdyby Kościół katolicki zrozumiał, że celibat jest darem łaski, a nie obowiązkiem wobec każdego sługi Bożego, nie odkrywalibyśmy dzisiaj tych strasznych rzeczy, które dzisiaj odkrywamy, tych tragedii, które zapewne jeszcze będziemy odkrywać. Niestety, wiecie, o czym mówię. Straszne rzeczy, które wychodzą na światło dzienne. Apostoł Paweł mówi, że ta bezżenność jest darem łaski. A więc tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o apostoła Pawła. Myślę, że ta intymność, o której apostoł Paweł tu mówi i to myślenie to żydowskie myślenie apostoła Pawła, które przekazywał zupełnie odmienne od przekazywanego nam przez tradycje, z której na przykład ja się wywodzę, w której byłem wychowany, innej tradycji niż protestancka, to żydowskie myślenie, to ten nakaz bycia blisko siebie, to rozumienie, że mąż panuje nad ciałem żony i żona nad ciałem męża i że seks jest, czy współżycie jest prawem każdego z członków małżeństwa, mężczyzny i kobiety. Myślę, że to powinno być głośno powiedziane i myślę, że wiele małżeństw zmieniłoby to i uratowało. Nie będę cytował rzeczy, które gdzieś w mojej służbie dotarły do mnie, docierały do mnie przez lata, ale dlatego mówię, że myślę, żeby to wiele zmieniło w wielu małżeństwach. Taki był nakaz apostoła Pawła i jest nakaz pański. Niech mąż oddaje żonie, co się jej należy, niech żona oddaje mężowi, co się jemu należy, nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż i nie mąż, lecz żona, nie okradajcie siebie nawzajem ze współżycia. Tylko na pewien czas ewentualnie możecie się powstrzymać, a tak nie. Amen.